To już jest mój trzeci Alfred, też moja trzecia wersja Traviaty. Jest to wersja inna, reżyser chce troszeczkę innego Alfreda niż ja bym sobie śnił może. I chcę przemycić trochę siebie po prostu w tym i nie udaje mi się jak na razie, ale tak zrobię po swojemu. Ja uważam, że Alfred nie jest to osoba właściwie zakochana. Jest to i właśnie to, co reżyser każe, chce po prostu, żeby on był osobą nieśmiałą w pierwszym akcie, że wręcz taki i ruchy, i cała sylwetka, wszystko ma być takie statyczne, że on jest nieśmiały, że niby jakby go ona wyłowiła, można powiedzieć, z tłumu, ale to mi to na przykład nie pasuje. On jest zakochany w niej, on już ją od roku śledzi w teatrach, na przyjęciach, wszędzie. I on tylko czeka okazji po prostu, żeby dosięgnąć swego. Jest to osoba z temperamentem, namiętna, zakochana i zazdrosna. Dlatego to będę starał się robić. Narażę się reżyserowi, ale trudno, nie jest z kraju, jest z Ameryki, także może nie będę miał tyłów.
Profesor Małgorzata Grela, bardzo przyjaźniliście się z profesorem Januszem Ratajczakiem. Zresztą pochodzicie z tego samego miasteczka, ze Szczecinka.
Pochodzimy ze Szczecinka i tam się poznaliśmy jeszcze pod koniec lat 70.
Ta przyjaźń trwała wiele, wiele lat.
Tak, przyjaźń trwała wiele lat, bo Janusz był trochę starszy. On rzeczywiście był na 6 roku, jak ja przyszłam na pierwszy. No ale później, jak rozpoczęłam pracę w operze, to właściwie większość partii jako sopran śpiewałam z tenorem, właśnie Januszem Ratajczakiem. Jako para występowaliśmy wielokrotnie na scenie.
Wyjątkowa osobowość, tak? Trudno nie wspominać Janusza Ratajczaka z uśmiechem na ustach.
Tak, dokładnie. Właśnie ten taki pierwszy żal, taki szok, takie zdziwienie ustępuje z czasem, jak sobie o nim myślimy. Właśnie już pierwszy raz jakiś uśmiech się pojawił, jak wspominaliśmy sobie sytuację z Januszem. On miał zawsze bardzo trafne puenty. Był złośliwy, tak inteligentnie złośliwy. Potrafił wszystko tak ładnie zebrać w klamrę, że wszyscy wychodzili zadowoleni. Nie był konfliktowy. Po prostu była to silna osobowość. Zresztą jak i Gosia, oboje bardzo silnymi osobowościami. Janusz był, Gosia jest. I myślę, że to też miało takie duże znaczenie, że oni się generalnie nie spierali. Właściwie szli cały czas w tym samym kierunku. Ja właściwie chyba nie pamiętam, żeby oni się w jakiś sposób pokłócili. No po prostu zawsze byli razem, zawsze, wszędzie. Gosia z Januszem, za rączkę przytuleni, wpatrzeni w siebie. No taki wzór małżeństwa. Zresztą Janusz wspaniałym synem był. On jest wspaniałym mężem, jest wspaniałym ojcem, tatą Łukasza i Dawida. I wiem, że był wspaniałym dziadkiem, bo przecież ma i Stasia, i Tadzia, dwóch wnuków. Był bardzo rodzinny i to, co napisali zresztą jego synowie na Facebooku, że nauczył ich odpowiedzialności życiowej, że nic nie przychodzi w życiu za darmo, że rzeczywiście stawiał im poprzeczkę, oni te poprzeczki musieli pokonywać i dzięki temu wiem, że Gosia też będzie miała bardzo duże wsparcie właśnie w swoich synach, synowych.
Każdy was o to pyta, jak to jest być parą i jeszcze pracować w jednej firmie?
Teraz już trochę łatwiej, ale pierwsze lata, pierwsze chyba 13 lat naszej pracy w operze, to praktycznie byliśmy naprawdę prawie 24 godziny na dobę razem, bo i opera, i jeszcze szkoła muzyczna w Inowrocławiu, w której pracowaliśmy też razem.
A później wyjazdy zagraniczne, też miałem z nią pokój dwuosobowy. Jesteśmy w innej czasoprzestrzeni wtedy, tak. Jak mamy spektakl, tak. Razem po prostu, bo to są jedne nerwy, jeden bałagan, to
ale
jest inaczej, ten dzień inaczej
też
wygląda niż normalny. No, życie jest najważniejsze, żeby tak nie uciekało.
Żeby było zdrowie.
Ale oczywiście do wszystkiego podchodzimy jak najbardziej poważnie i staramy się wykonywać jak najlepiej. Nie zawsze może to wychodzi, bo to wszystko jest żywy organizm i różnie to bywa. A śpiewaliśmy dużo razem i zabijałem ją na scenie, także wtedy taką szkoda medytacją, jak mnie wkurzyła. Tak, a czasem była moją mamusią na przykład, tak. Teściową.
Misterioso, misterioso,
Profesor Piotr Bajrak, panie profesorze, pamięta pan pierwsze spotkania z Januszem Ratajczakiem?
Te moje spotkania z Januszem Ratajczakiem, owszem, pierwsze były bardzo, bardzo dawno temu. I będziemy wielokrotnie jeszcze rozmawiali, wspominali, słuchali Janusza Ratajczaka jako niezwykłego, wspaniałego artystę, kreatora, tenora, który znakomicie odnajdował się w rolach operetkowych amantów. Miał po prostu niezwykłą, ciepłą, wspaniałą barwę głosu, która natychmiast zjednywała mu słuchaczy. Ale z tego mojego punktu widzenia bardzo ważny jest ten obszar koleżeński. Myśmy rozmawiali, spotykali się poza sceną i miałem możliwość kontaktować się, rozmawiać z człowiekiem uśmiechniętym, z człowiekiem radosnym, z człowiekiem niezwykle dowcipnym w tym rozumieniu, że puentującym, obserwującym życie, jakieś sytuacje takie międzyludzkie czy ogólnospołeczne i puentującym w niezwykle celny sposób, który można powiedzieć każdemu zwykłemu z nas nie przyszedłby nawet do głowy. No i w tym uśmiechu, w tej pogodzie ducha Janusz to jednocześnie no właśnie profesjonalista, który natychmiast po wejściu na scenę czy estradę staje się profesjonalistą. Miałem okazję i niezwykłą przyjemność zobaczyć też Janusza w takiej zupełnie innej roli, w roli opiekuna młodych śpiewaków, prowadzącego koncert. No wiem też, że Janusz to człowiek niezwykle rodzinny, wspaniały mąż, wspaniały ojciec i on tych ról w żaden sposób nie mylił. Tu był ojcem, tu był mężem, tu był profesorem, wychowawcą młodych śpiewaków, tu był sam śpiewakiem, artystą, charyzmatycznym artystą na scenie. Myśmy się spotykali jako ze Stefanem w Strasznym Dworze, z Jątkiem w Halce, ale też Barinkajem w Baronie Cygańskim. Wspólnie zrobiliśmy premierę Pięknej Heleny w Oporze Krakowskiej. No ale ja mówię tylko o tym, gdzie ja miałem tę przyjemność z Januszem współpracować i jego ilość ról w różnych teatrach, w różnych tytułach jest przeogromna. Dla nas wszystkich to ogromna strata, która w nas już na zawsze zostanie. My jej nie wypełnimy.
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas z Januszem Ratajczakiem. Znaliście się panowie bardzo długo.
Fenomen tej naszej znajomości polega na tym głównie, że zaczynaliśmy przygodę z bydgoską operą niemal dokładnie w tym samym momencie, w 1988 roku, czyli 38 lat temu. Janusz był wówczas studentem Wydziału Wokalnego, albo w każdym razie kończył studia wokalne. Ja byłem jeszcze studentem dyrygentury w Poznaniu i zacząłem współpracę z Operą Bydgoską. I tu się spotkaliśmy. Ja pamiętam tego pierwszego flisa Moniuszki z Januszem, który był taki może trochę jeszcze wówczas nieporadny, ale z drugiej strony widać było taki szczery entuzjazm i umiłowanie sztuki, którą się potem zajmowaliśmy wspólnie przez blisko 4 dekady.
To już za pana czasów Janusz Ratajczak wyrósł na tenora pierwszoplanowego, prawda?
Tutaj proszę nie wiązać z tym jakichś moich szczególnych zasług, po prostu Janusz się rozwijał. Ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że głosy tenorowe są szczególnie podatne na błyskawiczne kariery i tak też było z Januszem, który był ciekawym głosem, zresztą udowadniał to do końca. Był ciekawą postacią sceniczną, był ciekawą osobowością, więc ta kariera toczyła się w sposób jakby naturalny.
Wiele pierwszoplanowych ról, można powiedzieć, że człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, jak popatrzy w dossier, że aż tyle ról, tych głównych ról zaśpiewał Janusz Ratajczak.
Oj tak, to no, kawał historii, 38 lat, tak jak powiedziałem. Pamiętam, no, chyba najbardziej zapamiętam Manru Paderewskiego, czyli te sesje nagraniowe, sesje zarówno audio, jak i wideo, i utrwalony obraz Janusza, który już dla potomnych zostanie. Tak, było tych partii bardzo dużo. Oczywiście z biegiem lat te jego amplua trochę się zmieniało, szło w kierunku innych partii. W jednych czuł się lepiej, w drugich mniej dobrze i w sposób naturalny, tak jak każdy z nas, mówię tutaj o wychowankach Akademii Muzycznych, wybiera te spektakle, te role, te dziedziny, w których sprawdza się i w których się czuje najlepiej.
Trudno wspominać Janusza Ratajczaka bez uśmiechu na ustach, bo to taka była wyjątkowa osobowość operowa.
Zresztą chyba jeszcze czyni całą tą historię sprzed kilku dni jeszcze bardziej tragiczną. Tak sam się zastanawiam, na czym polegał ten fenomen. To był to moim zdaniem rodzaj maski. Janusz udawał takiego bardzo poważnego, często udawał ostatnio zmęczonego życiem, ale my wszyscy, którzy z nim siedzieliśmy w garderobie, bo to jest, tu trzeba dodać, że garderoba solistów, panów, to jest jedno duże pomieszczenie, zresztą świadomie wybrane przed laty przez tę grupę wykonawców, do którego pozwoliłem sobie przyłączyć się już wówczas, tam w 2006 roku, kiedy przejmowaliśmy nowy gmach opery. I tam nie dało się nic ukryć, prawda? I te Janusza ziewania słynne, za którymi wszystkich denerwował i sugerował, że mu się nie chce wyjść na scenę, po czym za chwilę na tej scenie brylował, prawda? Widać było, że jest jak ryba w wodzie. Udawał takiego właśnie wyciszonego, niezainteresowanego życiem, natomiast błyskotliwie natychmiast reagował na komentarze kolegów, dawał się zaczepić, parskał śmiechem, dorzucał swoje żarty. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, cała ta maska spadała po przejściu 40-50 metrów po wejściu na scenę. I wówczas widzieliśmy znowu tego samego Janusza, tak jakby z niego spadło kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Janusz miał bardzo specyficzne poczucie humoru, ale miał je w sposób nadzwyczajny rozwinięty, powiedziałbym tak, że często zaskakiwał błyskotliwością taką, której mogliby mu zazdrościć koledzy, którzy uchodzą za, powiedziałbym, tytanów żartu, prawda? A on miał ten dar i to obserwowaliśmy nie tylko w życiu codziennym, ale również na scenie, kiedy zdarzały się takie sytuacje, że ktoś coś pomylił, prawda, teksty. I Janusz doskonale się bawił takimi sytuacjami i widać było, że ma taką frajdę, że może zareagować, że może dodać jakieś zdanie, które dla widzów jest zupełnie naturalnym zdaniem, a dla wszystkich uczestników było powodem do takiego uśmiechu od ucha do ucha, bo wiedzieliśmy, że Janusz bawi się tą sytuacją, ratując ją, wyprowadza ją na prostą, a jednocześnie czyni żart wszystkim dookoła, którzy tworzą wydarzenie. Kolegowaliśmy się, mieliśmy momenty gorsze, lepsze. Pamiętam, jak kilka lat temu przy okazji ich, mówię tutaj państwa Ratajczaków, jubileuszu, powiedział mi na stronie, że jakby docenia to, co miał tutaj w teatrze, który miałem zaszczyt kierować. I to chyba zostanie mi w uszach na długo, bo wiem, że Januszowi nie zawsze moje decyzje się podobały, nie wszystkie rozumiał, ale nigdy nie robił z tego takiego problemu, który byłby zarzewiem jakiegoś większego konfliktu czy jakiejś niechęci między nami.
Postać to jest Trufaldino, tutaj jestem elektrykiem. Jest to trefniś błazen, komik, który ma za zadanie rozśmieszyć biednego księcia, który od długiego czasu jest w melancholii. Akcja się dzieje w domu dla seniora, gdzie wszyscy będą na wózkach inwalidzkich, także bardzo smutny widok na początku, ale wszystko dobrze jakoś tam się rozkręca. Jeżeli ktoś się nastawia na spektakl tradycyjny operowy, gdzie usłyszy piękne bel canto, piękne brzmienie orkiestry, nie, jest to coś innego.
Ryszard Smenda, wieloletni solista opery Nowa.
Ta wiadomość wprawiła mnie w ogromne osłupienie i ogromny smutek. I minęło kilka dni, kiedy Janusza już nie ma. Czasami się uśmiecham do chwil, które razem przeżyliśmy, a darzyliśmy się wzajemnym szacunkiem i lubiliśmy się bardzo. O, wspomnę chociażby nasze wielokrotne wyjazdy na tournée zagraniczne, kiedy to parowaliśmy się do pokoi hotelowych, ja zawsze byłem z Januszem. No i cóż, no, z uśmiechem mogę wspomnieć tylko to, że Janusz miał ogromne poczucie humoru. Miał duży dystans do siebie. Jeżeli komuś przypinał jakąś w cudzysłowie łatkę, to była to łatka bardzo sympatyczna. Ja go podziwiałem, że...
Celna riposta?
Że jego błyskotliwość poparta jego dozą humoru była, tak jak powiedziałem, sympatyczna i wielokrotnie oczekiwana przez wszystkich.
Ile lat się znaliście?
Janusz był ode mnie młodszy. Właśnie taką mam refleksję, dlatego nie jest mi specjalnie wesoło. Żegnałem już moich kolegów, solistów, koleżanki, solistki, ale zawsze były to... Byli to koleżanki, koledzy starsi. Natomiast teraz przyjdzie mi się żegnać z Januszem, kolegą zdecydowanie młodszym. Janusz debiutował, kiedy ja już byłem artystą ze stażem 10-letnim, więc taka różnica między nami wieku była. Pamiętam do dziś doskonale jego debiut. Został oddelegowany do obserwacji prób w naszej operze, Państwowa Opera w Bydgoszczy, do Flisa Stanisława Moniuszki w reżyserii pana Sławomira Żerdzickiego, bardzo uznanego i znanego swego czasu reżysera. Janusz siedział skromnie w którymś tam rzędzie na widowni, obserwował. Myśmy specjalnie jakby nie zwracali uwagi już potem na tą grupkę młodzieży, która tam siedziała grzecznie. Ale zaistniała sytuacja, że trzeba było na jakiś moment zastąpić śpiewającego rolę Franka, czyli główną postać tenorową we Flisie. Mimo, że jest to jedna aktówka, proszę Państwa, Flis nie jest bardzo łatwą operą. To jest opera trudna. Jako przykład podam arię Fryzjera, która zaczyna się: jestem fryzjer salonowy, zawsze się z grzebieniem spieszę, ale od A do Z Moniuszko nie przewidział żadnej pauzy. Więc można powiedzieć, że oddech się bierze na początku arii i na końcu arii. I tak musieli sobie barytony radzić. Odpowiednio oczywiście partia tenorowa, partia Franka również była trudna. Janusz wyszedł i zaczął śpiewać i zrobiła się cisza. Nawet za nie mówił przecież doświadczony skądinąd pan Żerdzicki i powiedział: no dobrze, to będziesz próbował z nami. Pan Żerdzicki załatwił to Januszowi, że wszedł do obsady i po, nie wiem, po dwóch dniach, po trzech dniach prób było jasne, że premierę będzie śpiewał tylko jeden chłopak, najmłodszy, ten student. Ten student, ten Janusz Ratajczak, jako że wszyscy, prawda, my soliści w naszych komentarzach uznaliśmy, że jest kapitalny głos, niosący, nasycony alekwotami. Żerdzicki natychmiast go otoczył swoją taką opieką i go doskonale doprowadził do premiery i Janusz zaśpiewał premierę z ogromnym sukcesem.
Wiele pierwszoplanowych ról.
Tak, potem przyszły następne, Janusz, tak. No wiele, chociażby Stefan w Strasznym Dworze, czy Don José, czy tytułowa partia Manru. Janusz z racji tego, że miał taki, a nie inny głos, jak powiedziałem, bardzo nośny, Janusz dostawał zawsze główne role. Chcę jeszcze jedno powiedzieć o nim jako o artyście. Janusz na scenie był perfekcjonistą. Uczył się bardzo szybko, nie komentował innych wykonań swoich konkurentów, którzy zawsze musieli być na roli podwójnej czy potrójnej obsadzie. Robił swoje i czekał na swoje wejście, na wyznaczenie. Nigdy jakby nie rozpychał się. Nie musiał się rozpychać. Janusz miał jeszcze jedną niesamowity dar jeden, który jest nieodzowny na scenie. Mianowicie Janusz miał wrodzoną wspaniałą dykcję. To było niesamowite, jako że większość z nas, solistów wykonujących partię w języku polskim, ma trudności jednak z językiem polskim. Janusz nie miał najmniejszych trudności. Ja wiele lat, Państwo wiecie, byłem również asystentem reżysera, prowadziłem duże próby i duże przedstawienia. i zawsze ustawiałem moich kolegów, koleżanki tak, żeby byli słyszalni i w głosie, i w tym, co mówią. Nie miałem trudności tylko z jednym właśnie wykonawcą, z Januszem. Ja mówię, wszystkie moje uwagi odnośnie tego, że śpiewajcie po profilem, trochę fałszujcie, że zwracacie się do kogoś, kto stoi obok, a jednak odwracajcie głowę jak w jakimś takim zagraniu aktorskim, grymasie, żeby to szło do ludzi. Ludzie zapłacili za bilety i chcą wiedzieć i słyszeć, o czym śpiewacie. To się nie dotyczy jednej osoby, nie dotyczy Janusza. Janusz mógł śpiewać tyłem, bokiem, nie wiem, na plecach, na brzuchu, po prostu był
zawsze
wspaniale słyszalny i wspaniale zrozumiany.
Zawsze tam staram się przemycić siebie, bo każdy z nas tak naprawdę to gra w siebie jakoś tam. Jaki to jest Faust? Różnie, tak do końca, jak rozmawialiśmy na próbach, też nie wiadomo, jaki ten Faust ma być. Czy on ma być zakochany w tej Małgorzacie, czy nie. Ja jednak uważam, że tak. Że on stary, po prostu później swoją duszę sprzedaje po to, żeby właśnie wrócić, zakochać się szczęśliwie. I on to Małgorzatę kocha. No tak, ja uważam, że normalny facet, zakochany i później żałujący za wszystko, który tam nawraca się, chce już do Boga odpuścić i umiera.
Piotr Karczewski, koordynator pracy artystycznej Opery Nowa.
Najpierw podziwiałem pana Janusza jako widz, potem jak nasze drogi zawodowe się tutaj jakoś połączyły, z trochę innej pozycji już mogłem obserwować pana Janusza i bezpośrednio z nim współpracować. Pan Janusz zawsze był. To jest właśnie niesamowite, że człowiek sobie uzmysławia, że od pierwszych miesięcy pracy w operze pan Janusz zawsze był już tym liczącym się tenorem i był tym artystą, o którym się myślało w kontekście wystawianych spektakli, nowych propozycji premierowych. On miał już taką pozycję tenora numer jeden. To były lata 90. Myślę, że to był taki rozkwit jego talentu, jego rozwoju osobistego, wokalnego, aktorskiego. Muszę powiedzieć, że zawsze bardzo sympatycznie wspominałem współpracę. Wiadomo, artyści mają troszeczkę rozbuchane ego i trzeba po prostu to uszanować. Natomiast czasami można zderzyć się z tym rozbuchaniem do granic już absurdu. Natomiast w przypadku akurat pana Janusza to zawsze było dosyć rzeczowe podejście. On miał świadomość swojej wartości, on wiedział, na co może sobie pozwolić. Był bardzo życzliwy, bardzo koleżeński, mocno stąpający po ziemi. Nie postrzegał, tak mi się wydaje z perspektywy tych 35 prawie lat współpracy z panem Januszem, nie postrzegał zawodu artysty, śpiewaka operowego jako jakiejś wyjątkowej misji, że jest kimś innym, kimś większym niż pozostali koledzy. A trzeba mieć świadomość, że spektakl operowy to jest efekt trudu wielu zespołów różnych, i artystycznych, i technicznych, administracyjnych, tego całego zaplecza, żeby tych 150 iluś artystów móc zaprezentować w jak najlepszym scenicznym kształcie. Przez wiele miesięcy wiele ludzi musi się napracować i odnosiłem zawsze wrażenie, że pan Janusz ma tego świadomość i szanuje pracę tych ludzi. Oczywiście miał swoje zdanie i to też ceniłem, że jak nie zgadzał się z pewną wizją reżyserską, miał odwagę to powiedzieć, że on widzi to inaczej, że się tym źle czuje, że uważa, że wizja danej postaci jest udziwniona czy wykrzywiona, nie do końca przylegająca w cudzysłowie do zamysłu librecistów, i miał odwagę to powiedzieć. Wiadomo, że są role, które artyście lepiej pasują, są takie, które go wznoszą jeszcze na wyższy poziom i myślę, że to jest normalne. No ale nawet w sytuacjach, kiedy nie do końca zgadzał się właśnie z taką wizją artystyczną twórców spektaklu premierowego, to starał się w tych granicach, w jakich uważał za stosowne, realizować wizję reżysera.
Niestety, za dużo tych gestów, tego wszystkiego, to jest chyba tylko zrozumiałe dla wykonawców i dla reżysera. Zupełnie jest nieczytelne. Nie wiem, już zaczyna mnie to denerwować i śmieszyć momentami.
Potem połączyły nas już takie bardziej relacje koleżeńskie, więc miałem to szczęście uczestniczyć w jubileuszach pana Janusza i Małgosi. I muszę powiedzieć, że teraz do końca naszej współpracy, bo przecież ostatnie spektakle pana Janusza miały miejsce w połowie lutego, to był przecież Książę Yamadori. Ta współpraca układa się w zasadzie bez przeszkód. Zawsze rzeczowy, konkretny, ułożony. To też było bardzo ważne, bo czasami właśnie artyści, tak jak wspomniałem, z takim jakby nastawieniem na krowaną rolę mają problem z rzeczywistością taką pospolitą, jak urlop, jak wypełnienie jakiegoś dokumentu. No my jako dział koordynacji musimy tego wszystkiego też dopilnować. Natomiast pan Janusz zawsze miał i tę sferę jakby swojej pracy ułożoną, zaprogramowaną i uporządkowaną.
No ja nie wiem, jak myślałem, że jak już będę stary, to już będzie mi ten czas leciał tak jak w dzieciństwie, a teraz się okazuje, że nie, że coraz szybciej. No, pracowity, jak zwykle. Jeszcze się mieszczę tam. Te 40-50 spektakli w roku śpiewam, także jeszcze mnie chcą. Zobaczymy, jak długo. Najważniejsze, tak. Oby zdrowie było.
Niesamowicie wiele ról pierwszoplanowych.
Tak, pan Janusz przecież ma w swoim dorobku, miał prawie 50 ról pierwszoplanowych. Ja muszę powiedzieć, że zawsze go podziwiałem za umiejętność kreowania postaci operetkowych, w których potrafił bawić, ale jednocześnie nie przerysowywał swojej postaci. To też jest ważne, bo czasami można pójść w taką szarżę. On, wydaje mi się, w granicach jakby swoich umiejętności, swojego talentu potrafił zachować umiar. Potem nastąpiły te wielkie role tenorowe. No, moim zdaniem takim ukoronowaniem był Don José w Carmen. Wydaje mi się, że to był w tym momencie dobry okres właśnie na przygotowanie tej partii. No a potem Manru w tytułowej roli, czy takie troszeczkę jakby z pogranicza jego amplua, na przykład Manrico w Trubadurze, Ismael w Nabucco. Tych ról można by wymieniać bardzo wiele, ale myślę, że też publiczność ukochała pana Janusza za te kreacje też takie koncertowe, bo przecież przez wiele lat uczestniczył w naszych koncertach sylwestrowo-noworocznych. Myśmy się starali zawsze dobierać taki repertuar, żeby poniósł pana Janusza i on znakomicie się potrafił w tym znaleźć, nawet w takich rzeczach pastiszowych, jak utwór zespołu Bolter, czy duetu Albona i Romina Power, które porywały publiczność. Nawet jeżeli na początku reżyser miał wątpliwości, czy nie brniemy w jakimś kierunku niewłaściwym dla opery, to jakby reakcja publiczności potwierdzała, że to oko do niej, ten taki żart sylwestrowy w wykonaniu super profesjonalnych śpiewaków operowych ma swój smak i wszyscy wiedzieli, że jest to po prostu ukłon w stronę tej pory roku, tego przejścia, no i publiczności takiej, która nastawiona jest na zabawę.
Jeszcze nie tak dawno powierzono mu, panu Januszowi i jego małżonce, pani Małgosi, rolę prowadzących koncert. Przecież powiedzmy, że tu chciałoby się cały czas mówić w czasie teraźniejszym, no niestety musimy już mówić w czasie przeszłym. Oni no, byli niesamowitą parą, prawda?
Tak, no to się przeniosło, zawsze też podkreślałem w kontekście nie tylko pana Janusza, ale i pani Małgosi, że oni potrafili zachować pewien dystans i pewien umiar i to często powtarzam też młodszym adeptom sztuki operowej, żeby w odpowiednim momencie swojego życia potrafili oddzielić pracę od życia zawodowego, że ta praca nie będzie przynosiła efektów i satysfakcji, jeżeli nie będzie miała oparcia w jakiejś takiej domowej stabilizacji, gdzie to, co się dzieje tutaj w teatrze, będzie można było odreagować w domu. Oni chyba to doskonale rozumieli i niesamowicie się wspierali. A rzeczywiście ten epizod związany z jednym z koncertów sylwestrowych, gdzie wymyślono formę zaskoczenia dla publiczności, że rozpoczynamy parą znanych solistów, którzy nagle niby w zastępstwie muszą podjąć trud prowadzenia koncertu jako konferansjerzy. Wymyślone to było w ten sposób, że mieli jakby reprezentować taką starą szkołę konferansjerską z minionej epoki, lekko nadymaną, lekko napuszoną, z takim lekko nieświeżym dowcipem i znakomicie się w tej formule występu scenicznego sprawdzili. To jest przykład też wszechstronności, że artysta po iluś tam latach pracy i rozwoju potrafi wykorzystać nie tylko swój głos, talent aktorski, ale znaleźć się w sytuacjach takich nie zawsze może komfortowych dla śpiewaka operowego.
Reżyser mi zdradził, że jeżeli dobrze zapowiem dobry wieczór, to dostanę od państwa burzę braw. Do tego jeszcze dyrektor zagroził mi, że jeżeli źle wypadnę, to mnie przeniesie do baletu. Także cała nadzieja w państwa rękach. Dobry wieczór państwu!
Dziękujemy bardzo. Witają państwa.
Małgorzata Ratajczak, prywatnie moja żona.
Oraz Janusz Ratajczak, no cóż za zbieg okoliczności, prywatnie mój mąż.
Nasze wspólne prowadzenie koncertu odbywa się w ramach programu samorządowego Rodzina na swoim.
Nazywam się Kamila Sójka. Znaliśmy się 25 lat. Tutaj pan Janusz rozpoczynał swoją działalność parę lat wcześniej i w takim okresie jego rozwoju miałam przyjemność go poznać wraz z panią Małgosią. Pamiętam, że realizowaliśmy Mesjasza, w którym brała udział jego żona, a on przemykał tutaj korytarzami, bo pracował pewnie nad innymi rolami. No, wspaniały artysta, który bardzo mi się podobał w rolach komicznych. Natomiast mogłabym tutaj podkreślić, że to był wspaniały człowiek. Dla mnie jeszcze jest, bo ja nie mogę po prostu jeszcze przyjąć do wiadomości tej tragicznej wiadomości. I chyba to jest najważniejsze, że pan Janusz naprawdę był wspaniałym człowiekiem. Mężem, ojcem i dziadkiem.
Dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto, który znał Janusza Ratajczaka chyba przez wiele, wiele lat.
Oczywiście Janusz Ratajczak był już po studiach, kiedy ja rozpoczynałem studia, ale to był taki krąg wokalistów, który znał się po prostu. Z różnych czy wspólnych występów, koncertów, czy jakichś biesiad, znaliśmy się oczywiście. I muszę powiedzieć, że Janusz Ratajczak charakteryzował się tym, że był zawsze świetnie przygotowany, miał niebywałe poczucie humoru. Właściwie przez cały czas z jego twarzy nie znikał uśmiech i był niezwykle sprawnym śpiewakiem. Ważne również jest to, że nawiązywał taki bezpośredni kontakt z publicznością, która go zawsze uwielbiała.
Śpiewał również w Filharmonii Pomorskiej?
Tak, ja pamiętam taki koncert, no to początki, że tak powiem, mojej bytności w Filharmonii Pomorskiej jeszcze jako studenta. 90. Myślę, pierwszy rok to był. To był koncert, w którym wystąpiła orkiestra złożona ze studentów Wydziału Instrumentalnego oraz kilkoro studentów z wokalistyki i absolwentów, bo był właśnie Janusz Ratajczak, była Beata Gramza, wówczas jeszcze Orzelska, i Ania Adamko. Ja miałem tą wielką przyjemność prowadzenia tego koncertu razem z Jagną Jędrzyńską. To był tak, 91 rok.
Łukasz Jakubczak, który współpracował z Januszem Ratajczakiem, co prawda to jest różnica pokoleń.
Tak, dokładnie. Chociaż Janusz Ratajczak nie dał odczuć po sobie tej różnicy. Zawsze był młody duchem i bardzo koleżeński, bardzo ciepłą osobą.
To jest osoba, o której się trudno mówi raz, że w czasie przeszłym, ale też na smutno, bo Janusz Ratajczak był osobą o dość dużym poczuciu humoru.
Tak, przypominam sobie właśnie nasze rozmowy w garderobie między spektaklami, szczególnie na Madame Butterfly ostatnio. Ja robiłem akurat Bonzo, on robił Yamadoriego i zawsze mieliśmy tam dużo czasu, żeby sobie porozmawiać na różne tematy i pożartować, no bo głównie pan Janusz z tego słynął, że lubił po prostu pożartować sobie. To było
ale
najlepsze.
Nie gotował innych śpiewaków?
Mi się nie zdarzyło, aczkolwiek słyszałem, że były różne historie, ale jeżeli chodzi o Janusza, no był to śpiewak z krwi i kości i człowiek, którego będzie nam bardzo brakować.
Łukasz Goliński, współpracował pan przez wiele lat z Januszem Ratajczakiem. Zresztą domeną tego teatru jest to, że garderoba solistów jest jedna.
Zacząłem pracę w 2006 roku i od razu byłem rzucony na głęboką wodę, bo miała miejsce mieć premiera Manru. Janusz śpiewał główną rolę, a ja byłem tak zwane piąte drzewo od lewa, ale to było świetna współpraca i też obserwować, mogłem się uczyć od niego, bo obserwowałem, jak główny solista pierwszoplanowy pracuje nad rolą. To była bardzo intensywna praca, bo razem spędzaliśmy wiele czasu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Janusz był tym starszym kolegą, który zawsze na scenie wdrażał nieopierzonego młodego śpiewaka, jak należy się zachowywać na scenie, jak należy chodzić, jakie są zasady. Ile razy usłyszałem: młody, nie idź przede mną jak śpiewam i tego typu sprawy, ale bardzo dobrze to wspominam. No, też dzięki Januszowi jestem tu, gdzie jestem, więc jestem wdzięczny za to.
Tak, jak ktoś z boku patrzył, to mogłoby się wydawać, że był luzakiem, ale chyba tak nie do końca.
Znaczy, na pewno był profesjonalistą w każdym celu, potrafił żartować, potrafił bardzo celną uwagę rzucić i jak ktoś mu się naraził, czy trzeba było ustawić do pionu, to jedną ripostą wszystko było wiadome i to też bardzo cenię. Bardzo inteligentny człowiek, oczytany, obyty, z ogromnym doświadczeniem. I to jest naprawdę niepowetowana strata, bo jeszcze mógł z nami być wiele, wiele lat.
Dobry wieczór. Tatiana Kujawska-Tubiszewska, artystka chóru Opery Nowa w Bydgoszczy.
Przez wiele lat współpracowała pani z Januszem Ratajczakiem.
Tak, owszem, 28 lat pracy. Mija mi w tym roku, więc dość długo z Januszem pracowałam. Prywatnie go nie znałam bardzo dobrze, natomiast tyle co ze sceny. Muszę przyznać, że to był doskonały śpiewak, doskonały aktor i bardzo pogodny człowiek i takiego go zapamiętam. Bardzo wesoły, ze świetnym poczuciem humoru, no po prostu pozytywna postać.
Marzena Pawlicka, chór. Chyba najbardziej jego oczy takie zawsze wesołe i uśmiechnięte, bardzo pozytywnego, miłego. Zawsze miał coś wesołego do powiedzenia i będzie nam go bardzo brakowało. I chyba nikt nie zasłużył sobie na taki okrutny los.
Sam Bodoigę stwierdził, że Carmen to właściwie nie jest opera o Carmen, a jest to historia Don Jose'ego.
No tak, tylko biedna Carmen się musi dużo więcej naśpiewać niestety niż Don Jose. Chociaż Don Jose też ma dosyć trudne śpiewanie. Także no jest to w sumie dramat jego, no bo on zostaje żywy, ona jest zamordowana, także już ma spokój, można powiedzieć, a on przeżywa ten dramat. Jest to trudna postać, bo to są przede wszystkim emocje, jeszcze raz emocje. I tu trzeba technicznie uważać, żeby te emocje po prostu nie poniosły, może się źle skończyć i można nie dotrwać do końca. Trzeba trzymać na wodzy wszystko. W pierwszym akcie jest to fajna postać liryczna, jest jeszcze to facet zakochany w Mikaeli, no i ta biedna Carmen tam zaczyna go niestety kusić, no i drugi akt, trzeci, idzie z nią, rzuca wszystko. Ona zakochuje się niestety już w Toreadorze, no i w czwartym ginie.
Czy pokrywa się pana wizja postaci Don Jose'ego z tą, którą nakreśla sam reżyser?
Nie, generalnie nie. Ja bym zupełnie inaczej chciał.
Po raz kolejny pan
po raz kolejny przytrafiacie. Było już podobnie, tak samo tu.
Panie Ryszardzie, Janusz Ratajczak też miał niezwykły talent komiczny.
Tak.
Alfred, potem Eisenstein w Zemście nietoperza.
No tak, absolutnie. Janusz nie bał się gry takiej komicznej, gdzie to zamanta w sekundę trzeba trzymać, zrobić się na wręcz takiego klauna, i żeby zabawić publiczność. Janusz się tego nie bał. Janusz sobie z tym radził. Wychodziła tutaj często jego ta zdolność takiego natychmiastowego żartu. To było w jego mimice, w jego geście. Rzeczywiście role komediowe nie stanowiły też dla niego jakiegoś problemu.
Stanowili piękną parę z Małgorzatą Ratajczak, prawda? Bardzo się wspierali. To było widać, nawet przechadzając się tyłami opery.
Tak. Proszę państwa, to małżeństwo, trudno mi tak mówić, bardzo przykładne małżeństwo. Jedno lepsze od drugiego artystycznie, jedno drugiego wspierające, jedno i drugie w podróży całe życie w podróży. Wyobraźcie sobie państwo, że Ratajczakowie kończyli próbę o 14, a zaczynali uczyć śpiewu w Inowrocławiu o 15. Samochód, może wtedy nie było jeszcze takiego ruchu, ale jednak to jest odległość prawie 50 kilometrów. Jechali do tej szkoły muzycznej, tam uczyli śpiewu i wracali na godzinę 18 na drugą próbę. To było codziennością w ich życiu. Ja ich za to podziwiałem. W międzyczasie jakby wychowali wspaniale dwóch synów.
To jest miłość, ta głupia miłość, o której nie wiesz, kiedy przyszła, skąd i jak. A gdzie ją związać, zatrzymać się ją, zrób ci się wyrwie, tak jak z klatki wolny ptak. A gdzie ją związać, zatrzymać się ją, zrób ci się wyrwie, tak jak z klatki wolny ptak.
Dla Bartłomieja Tomaki Janusz Ratajczak był starszym kolegą.
Jezu, był. To jest straszne po prostu. Jak się myśli o Januszu w czasie przeszłym. Janusz był cudownym facetem. Zawsze jak był w garderobie, po prostu było bardzo, bardzo wesoło. Właśnie o tym, co wspominała Małgosia czy profesor. Jego niezwykły humor, ta umiejętność puentowania sytuacji, zawsze umiał rozładować napięcie. Ja go pamiętam jako wspaniałego profesjonalistę. Miałem przyjemność debiutować z nim na scenie. To był mój pierwszy spektakl w Chrzeniu Uśmiechu, on wtedy śpiewał Suczonga. Mój pierwszy spektakl, pamiętam. Potem przecież i Tassilo, i Alfred w Zemście Nietoperza, Barinkaj, Manru. Boże, ile tych ról było. A i tak najbardziej pamiętam, bo to było cudowne, to było tak wzruszające i wspólny jubileusz chyba nie byłem. Natomiast pamiętam jakby koncert sylwestrowy, jak wspólnie z Małgosią, jego żoną, śpiewali przebój Sinatry, My Way. Było, do tej pory to mam w uszach i w oczach. Po prostu było cudowne. To było tak fantastyczne małżeństwo. Oni byli wszędzie razem. Czy było smutno, czy było wesoło, nie byli zawsze razem. A czy do nas to nie dociera, że Janusza nie ma? Po prostu to było po prostu dla całego środowiska. To jest okropna wiadomość. Janusz był wyjątkowy.
Jeżeli chodzi o My Way, to oczywiście Janusz napisał tekst i to był tekst związany z jego drogą, z jego ukochaną żoną i oni pierwszy raz to wykonali na jubileuszu, jak Zemstą Nietoperza robili.
Czyli byłem.
Tak, to była Zemsta Nietoperza właśnie, nie sylwestrowe. Na koniec wyszedł Janusz i zaśpiewał z Gosią. Właśnie My Way. Ja pamiętam, że wtedy byłam na widowni, na tym jubileuszu. Po prostu tak płakałam, to było tak wzruszające. Zresztą Janusz, bo ja debiutowałam z nim w 93 roku, właśnie Krainą Uśmiechu. On jako Suczong, ja byłam jego siostrzyczką Mi. Bardzo dużo spektakli zrobiliśmy razem właśnie Krainy. Przewspaniale kreował Suczonga. A później zaraz był Carmen, gdzie on był, Don José, ja byłam Mikaelą, ale tak naprawdę ostatnie lata to Marica, Tassilo i Marica, i Manru i Ulana. Właściwie nas nie rozdzielano, bo wiadomo, że my jesteśmy tą parą, która zawsze występuje razem. Znaliśmy się po prostu absolutnie do suchej nitki. Czy jego niedyspozycja, czy moja niedyspozycja. Wzajemnie sobie pomagaliśmy. Jak mieliśmy teksty, to po prostu te teksty żyły. Bawiliśmy się dużo, mieliśmy tańców wspólnych. to było coś takiego wspaniałego, a później na przykład spotykaliśmy się w ogrodzie na grillu, gdzie był papierosek, bo Janusz stwierdził, że są wakacje, to trzeba sobie odpocząć i znam po prostu jego, całą jego najbliższą rodzinę bardzo mocno i właśnie dlatego mówię, przytulam ich bardzo mocno do serca, bo przy tym, że był wspaniałym śpiewakiem, to tak naprawdę w domu był po prostu zwyczajnym człowiekiem i to jest takie niesamowite. On potrafił ugotować wspaniałe potrawy, potrafił posprzątać, potrafił wymyśleć jakąś szafkę nową, zaprojektować, po prostu był człowiekiem absolutnie renesansu i takim normalnym człowiekiem. Jakby zostawiał to ten zawód artysty gdzieś na scenę, a tu po prostu żył i tak łaknął tego życia. A czym był starszy, tym bardziej łaknął takiego normalnego życia. Tak bardzo cieszył się ze swoich wnuków. No, Stasiu skończył teraz rok w marcu, Tadziu skończy rok w czerwcu. Także bardzo się też cieszył, że te dzieciaczki się pojawiły na świecie i jakby chciał właśnie jakby już swoje serce bardziej w ich stronę przerzucić. Więc to jest u niego coś tak cudownego, że wchodził na scenę i był naprawdę profesjonalny, a schodził ze sceny i był zupełnie normalnym takim żyjącym człowiekiem, robiącym zakupy i myślącym o zwyczajnych sprawach.
Najszybciej. Rozbiera się natychmiast po prostu i Janusza już nie było, także goni do domu. Pierwszy przychodził i też pierwszy wychodził. Tak.
Czego życzyć na Nowy Rok?
Ojej, żeby nie było gorzej. Zdrowia przede wszystkim, no bo co, wszystko inne będzie.
Wciąż radości trwa.